spotykamy się w Bunkrze Sztuki, nowe wystawy i wystawy, które będą otwierane w tym roku. Zacznijmy od tego kombo, które oglądać można właśnie teraz. Dwie wystawy krakowskich malarek. Może takie proste pytanie, czy coś te projekty łączy, czy raczej należałoby się skupić na jednak różnicach czy różnorodności?
Na pewno tym, co łączy te dwie wystawy, jest taka wspólnota pokoleniowa artystek, ponieważ obie urodziły się w latach 80. Łączy je też to, że studiowały tutaj w Krakowie, że są artystkami krakowskimi. No i myślę, że idąc trochę dalej tropem tej wspólnoty pokoleniowej, łączy je też to, że odwołują się gdzieś do tych lat 80., 90. w swoich pracach. Marta Antoniak robi to w taki sposób może bardziej zabawowy, bardziej odsyłający nas gdzieś do tego etapu dzieciństwa, do tych kinder niespodzianek, które chyba każdy urodzony w latach 80. pamięta jako taką wyjątkową atrakcję. Justyna bardziej odwołując się z kolei do różnych bibelotów, których kolekcjonowanie także w tych latach 90. było bardzo popularne. Wiele osób miało kolekcję porcelanowych słoników, piesków czy kotków na swoich meblościankach. Sama też, w samej też estetyce tej wystawy Justyna odwołuje się właśnie do tej estetyki PRL-owskich meblościanek i tych wnętrz w Polsce w latach 90.
Czyli obie sięgają po przedmioty gotowe, przedmioty zniszczone, używane, ale obie je przetwarzają. Co więcej, obie są malarkami z wykształcenia.
Tak, obie są z wykształcenia malarkami, ale odeszły dość daleko od tego medium, ponieważ Marta zamiast farby...
Marta uparcie twierdzi, że jest malarką.
Tak, tak, twierdzi, że jest malarką, natomiast zamiast takiej tradycyjnej farby używa przede wszystkim plastiku z przetopionych zabawek, więc jest to takie zupełnie inne malarstwo i bardzo przestrzenne. Używa też potłuczonych bombek, które nadają pracom bardzo ciekawy efekt wizualny, takiego pobłyskiwania, świecenia. Justyna z kolei faktycznie skończyła studia jako malarka, natomiast dzisiaj określiłabym ją bardziej jako rzeźbiarkę, ponieważ jej prace są po prostu rzeźbami, obiektami wykonanymi znowu z takich recyklingowanych porcelanowych figurek, którym ona nadaje nowe znaczenia, tworzy z nich bardzo ciekawe hybrydy, nowe formy, niektóre bardziej dekoracyjne, niektóre bardziej trochę makabryczne i niepokojące.
Tak, wymusiłam na pani to porównanie i wskazanie na tych podobieństw, ale tak naprawdę to są bardzo różne wystawy i też mam wrażenie, że trochę mające nie tyle różny ciężar gatunkowy, bo i jedna i druga mówią bardzo, bardzo poważnym i wyrazistym głosem, ale jednak to są inne opowieści. Mam wrażenie, że Justyna Smoleń może bardziej jest krytyczna w swoim namyśle. Marta z kolei ma niezwykle szeroki gest, jeśli chodzi o budowanie światów, ale też przerażania nas z nimi.
Tak, Marta tworzy trochę taki swój własny, magiczny świat. To szczególnie jest widoczne w tej dużej instalacji, którą prezentujemy na wystawie, która mi przypomina trochę jakieś takie magiczne kręgi albo jakieś czarodziejskie rytuały i myślę, że Marta trochę tworzy właśnie taką czarodziejską, magiczną rzeczywistość, dzięki której możemy się gdzieś przenieść do innej rzeczywistości.
Ale nie jest do końca taką dobrą, dobrą wróżką.
Nie, nie, to jest taka... Ma ona cechę takiej rzeczywistości magicznej, ale niekoniecznie tylko w dobrym znaczeniu. Nawet patrząc na te duże figury, one przypominają trochę jakieś takie wiedźmy, czy jakieś niekoniecznie pozytywne charaktery z tej sfery baśni i fikcji. Także tak naprawdę żadna z artystek nie tworzy takiego jednoznacznie pozytywnego przekazu o świecie. One obie mają gdzieś tutaj stosunek krytyczny i używają czegoś, co jest na pozór bardzo przyjemne, dobrze się kojarzy, przywołuje właśnie dzieciństwo, przywołuje jakieś przyjemne wspomnienia, ale kiedy się bliżej przyjrzymy, no to widzimy, że gdzieś ta ciemna strona świata także jest w tych pracach widoczna i czytelna. Początek roku to właśnie te dwie wystawy indywidualne. Kolejne otwarcie planujemy już w kwietniu. 30 kwietnia otworzymy wystawę poświęconą komiksowi, którą będziemy robić we współpracy z Krakowskim Muzeum Komiksu. Będzie ją kuratorował Artur Wabik i pokażemy na nim sporo oryginalnych plansz komiksowych, ale chcemy, żeby to była też taka wystawa, która odnosi się do sztuki współczesnej. Pokażemy więc także pracę artystów współczesnych, którzy nawiązują do komiksu, którzy inspirują się jego estetyką, którym ten komiks jest w jakiś sposób bliski i nawiązują do niego właśnie w swojej praktyce artystycznej. 14 maja otworzymy drugą wystawę zbiorową, tym razem już o takim charakterze międzynarodowym. To będzie wystawa, którą robimy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w ramach Festiwalu Trójmorza. I na tej wystawie pokażemy artystki i artystów z 14 krajów europejskich, w tym z krajów inicjatywy Trójmorza. To będzie też bardzo ciekawy pokaz, właśnie taki krytyczny namysł na temat różnych problemów współczesnego świata i trochę próba odpowiedzi na pytanie, czy sztuka może jakoś pomóc nam te problemy rozwiązać, czy na nie odpowiedzieć. No i później pod koniec roku planujemy ogromną wystawę jubileuszową. To będzie jedna wystawa, ale jednocześnie trzy wystawy, ponieważ planujemy duży trzyczęściowy pokaz poświęcony Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i jego kolekcji. Pierwsza część tej wystawy to będzie taka wystawa trochę historyczna, opowiadająca o bunkrze sztuki jako o miejscu, ale przede wszystkim w takim kontekście tego, jaką rolę bunkier odgrywał dla krakowskiego środowiska artystycznego. I tą wystawę będzie kuratorować Magdalena Ujma. Poza tym planujemy pokaz grafiki z naszej kolekcji, dlatego że bunkier i jego istnienie jest nieodłącznie związane z Biennale, początkowo później Triennale grafiki i tak naprawdę ponad jedną czwartą naszych zbiorów stanowią właśnie prace graficzne i chcemy im się z okazji tego jubileuszu przyjrzeć. Stąd wystawa graficzna, którą kuratorować będzie prezeska Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki Marta Anna Raczek-Karcz. No i trzecia wystawa w ramach naszego jubileuszu, my ją nazywamy umownie wystawą główną, to będzie wystawa poświęcona naszej kolekcji. Ale będzie to taka wystawa nietypowa, ponieważ pracę z kolekcji chcemy potraktować jako taki punkt wyjścia do interwencji, do prac współczesnych artystów, których poprosimy o to, żeby w dosłowny lub metaforyczny sposób wprawili te prace w ruch. To jest wystawa, którą będę...
Brzmi bardzo, bardzo intrygująco.
Tak, tak. To jest
ale
tak...
ruch dosłownie?
Właśnie i dosłownie, i metaforycznie. Na pewno chcemy, żeby było sporo performansów, sporo takich działań z ciałem, sporo działań, które angażują różne zmysły, nie tylko zmysł wzroku, ale też zmysł słuchu, zmysł węchu. Ta wystawa będzie tworzona przeze mnie we współpracy z Martą Lisok. Mamy już taką wstępną listę artystek i artystów, ale jeszcze nadal pracujemy nad tą wystawą. No i chcemy przede wszystkim, żeby to było takie po prostu odświeżające spojrzenie na naszą kolekcję, żeby nie był to taki tradycyjny pokaz, ale właśnie coś nowego, ciekawego i na pewno w dużej mierze skoncentrowanego właśnie na performansie i na ruchu.
Michalina Sablik, kuratorka wystawy Kruche Sny.
Ja zostałam zaproszona do wystawy jako kuratorka przez Justynę Smoleń i przez Delfinę Jałowik, ale też znałam twórczość Justyny już od wielu lat i miałyśmy okazję współpracować przy mniejszych projektach i też obserwowałam jej twórczość już od powiedzmy 10 lat, kiedy też studiowałyśmy mniej więcej równolegle ja na historii sztuki, a Justyna na ASP. Mam dużą fascynację tymi obiektami ceramicznymi, które tworzy Justyna. Dostałyśmy zupełnie wolną rękę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ma wyglądać wystawa i którą część twórczości będziemy prezentowały. I zdecydowałyśmy się, że skupimy się tylko na tych obiektach tworzonych od 2018 roku, czyli na obiektach rzeźbiarskich, instalacjach tworzonych z różnych destruktów ceramicznych, które Justyna zbiera na plichtargach od różnych ludzi, także poprzez OLX. I od tego myślenia takiego bardzo prostego rozbijania tych figurek i łączenia ich w takie kolażowe formy zaczęły powstawać dużo większe prace, takie bardziej złożone, ale też Justyna zaczęła coraz bardziej eksperymentować z formami ceramicznymi, tworząc różne odlewy, wykorzystując własne autorskie techniki, wprowadzając też inne elementy, na przykład z natury. I też tutaj na wystawę zdecydowałyśmy się, że powstaną prace premierowe, które właśnie będą też wchodziły w dialog z tą architekturą i też które nie były wcześniej prezentowane publiczności.
Też nie miałyśmy stosunkowo dużo czasu na przygodę, chociaż nie, miałyśmy dużo czasu. Muszę faktycznie przyznać, że był taki komfort czasowy, żeby się do tego dobrze przygotować. Pracowałyśmy też z częścią obiektów, które już istniały, więc jakby to był taki punkt odbicia. Więc tak mniej więcej przebiegała ta praca. A potem była już realizacja poszczególnych prac, czasem zmianę, włączenie też do naszej współpracy, myślenia o architekturze wystawy, które zawdzięczamy w dużej mierze Michałowi Sroce, który pomógł nam aranżacyjnie. Tak mniej więcej to przebiegało, więc ta główna myśl już gdzieś tam toczyła się mniej więcej od czerwca, maja, a potem już też rozwijała się o nowe wątki.
To może zaczniemy od końca jednak tę rozmowę, bo tak się złożyło, że nagrywamy ją przy fontannie. Mam nadzieję, że mikrofon słyszy te cudowne odgłosy właśnie, które dobiegają z fontanny. Skąd pomysł, by trochę wyjść z tego formatu wystawy? Mam wrażenie, że wystawa jest trochę o czymś innym, a fontanna jest jeszcze o czymś innym.
Trochę te wszystkie obiekty, które znajdują się na tej wystawie, mówią o takich przesuwaniu się znaczeń wobec przedmiotów, prawda? Jakby włączam swoją praktykę twórczą przedmioty gotowe i to jest bardzo dla mnie charakterystyczne obecnie, ale zastanawiam się nad tym, jak te znaczenia przepływają w tych obiektach, jak my je rozumiemy dzisiaj, jak rozumieliśmy je kiedyś i jak możemy je na nowo też zinterpretować. Więc ta płynność znaczeń była dla mnie ważna nie tylko tak kontekstowo, ale często formalnie. W mniejszych obiektach szukałam jej w estetyce samych obiektów, więc nie bez powodu też rozwinęłam tą swoją praktykę twórczą o klasyczną ceramikę, której charakterystyka tej materii ma w sobie wpisaną pewnego rodzaju płynność, jakąś taką plastyczność i szklistość tej ceramiki, zarówno ceramik, jak i porcelany, trochę naprowadza na coś takiego bardzo migotliwego, ruchomego, no w pewnym sensie niestabilnego. I miałam nawet takie pomysły, żeby gdzieś wcześniej włączyć ten element żywiołu w te moje prace, ale też myślę, że to po prostu gdzieś dojrzewało we mnie i się na końcu tutaj zrealizowało w finalnym etapie tej ekspozycji, ale też jakby pracy nad jakąś serią prac.
Czyli ta fontanna jest i jednym z obiektów na wystawie, ale także jest taką formą refleksji na temat tej wystawy i formą komentarza właśnie o tym przesunięciu płynności, niestałości.
Tak, tak, dlatego że oprócz tych znaczeń społecznych, takich związanych z jakimiś bardzo konkretnym rozumieniem tych przedmiotów w kulturze, też jest dla mnie ważne to, jak one ze światem materii i ze światem organicznym współpracują. Więc jakby ta organiczność rozumiana jako jakiś taki element przyrody ruchomej, właśnie takiej niestabilnej, nieprzewidywalnej, trochę dzikiej, związanej z żywiołem, jest też dla mnie ważne w mojej twórczości i dlatego też zależało mi, żeby faktycznie taką klasycznie rozumianą żywiołowość wprowadzić tutaj, zupełnie naturalną. I fontanna jako taki obiekt właśnie zazwyczaj związany z przyrodą, z jakby właśnie takim miejscem trochę jakby oglądania tego żywiołu w takiej formie zamkniętej wydawało mi się najbardziej takim adekwatnym.
Tak, a moje pierwsze skojarzenie jest takie, że jest oczywisty dialog z architekturą samego bunkra, który również jest rzeźbą. Ta forma przecież ma charakter rzeźbiarski. Więc rozumiem, że to też było świadome, żeby taka praca powstała właśnie specjalnie tutaj.
Tak. Długo zastanawiałyśmy się wraz z Michaliną nad kontekstem też samego miejsca i architekturą, która nas otacza i tym, jak ona wygląda, jak ona pracuje. Brutalistyczna elewacja, elementy brutalistyczne wewnątrz, one też były pewnego rodzaju inspiracją do myślenia o aranżacji całościowo. I też chciałyśmy to powiązać w sposób zupełnie naturalny z tą praktyką twórczą, która w dużej mierze opiera się na dekonstrukcji i pewnego rodzaju na takim właśnie brutalnym działaniu na czymś, co jest kruche, takie właśnie delikatne. Więc taka właśnie ten kontrast tych dwóch rzeczy trochę miał budować zarówno ekspozycję, jak i myślenie o tej wystawie.
Tak, teraz w kierunku kuratorki pytanie, bo nie tylko fontanna, no tak jakoś się zafiksowałam, ale trudno pozostać obojętnym wobec tego naprawdę niezwykle efektownego i zwyczajnie pięknego obiektu, ale fontanna jest taką trochę kropką nad i, czy może nie będę już szukać dalej metafor. Niemniej wystawa posługuje się troszkę innym językiem i chciałabym, żeby pani opowiedziała proszę. Jakie prace, jaki mają charakter, bo no one oczywiście są utrzymane w pewnej stylistyce, czy estetyce bardziej, ale bardzo się też różnią.
Tak, wystawę podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza jest wokół serii figurek i wystawę otwiera instalacja stół, która właśnie składa się z takich mniejszych obiektów, często obiektów znalezionych, ale też takich mniejszych kolażowych obiektów tworzonych przez Justynę.
To są takie często rzeczy, które każdy z nas gdzieś tam widział, miał nawet w rękach, albo co gorsza, ma nawet w domu.
Tak, bardzo nas interesowała ta proweniencja tych obiektów.
One... Państwo nie widzą, jak Justyna się uśmiecha.
Tak, i zawsze właśnie pojawia się bardzo dużo prywatnych historii, ponieważ są to takie obiekty, które w ciekawy sposób funkcjonowały społecznie, jako właśnie w takiej ekonomii daru, też jako pamiątki, jako słoniki na szczęście.
Ostatnio wygrałam na jakiejś aukcji charytatywnej na jedzenie dla zwierząt.
Tak, ale też są takimi obiektami często niechcianymi, które już są passé, prawda? Też nas interesuje ta historia, bo one faktycznie w latach 80. i 90. Były bardzo popularne i często były umieszczane na meblościankach, stąd też takie nawiązanie formalne w architekturze wystawy, gdzie wykorzystujemy takie błyszczące drewno meblościankowe, właśnie też z odzysku. Interesuje też Justynę, jakie idee kryją się, czy jakie idee były projektowane na te figurki i co one reprezentują. I trochę Justyna też bada te motywy, więc tam często jest taki wyidealizowany obraz świata, gdzie są egzotyczne zwierzęta albo jakieś takie wyidealizowane obrazy miłości. I Justyna, dokonując takich aktów przemocy, trochę dokonuje takich przesunięć i też takich dekonstrukcji, pokazując, jakby trochę łamiąc te paradygmaty i w jakiś sposób włączając nowe wątki dotyczące ekologii, czy właśnie kwestii genderowych, naszych relacji właśnie z naturą, z przyrodą, ale też z tymi obiektami, więc one często posługują się takim językiem groteski, trochę zabawy, ironii, więc tam można się doszukiwać różnych znaczeń i też samemu tworzyć historię. I też cała ta instalacja stół jest też takim miejscem właśnie sporu, miejscem dyskusji, rozmowy, więc dlatego Justynie zależało, żeby ustawić te prace właśnie na stole, więc jest to taka instalacja otwierająca. Następnie mamy pracę z serii hybrydy, gdzie pojawiają się bardziej rozbudowane kompozycje, takie bardziej narracyjne, gdzie Justyna już wprowadza więcej wątków, czy takich odniesień do historii sztuki, gdzie na przykład mamy pracę Szał, czy Lady Kebab, też do popkultury, do reklam, do konsumpcjonizmu, więc tutaj różnych ciekawych wątków można się doszukiwać. Natomiast druga sala skupia się bardziej, też jest odmienna formalnie, bo tutaj zdecydowaliśmy się wykorzystać taką, pokazać prace, które są tworzone w tej kamionkowej ceramice, czyli takiej bardziej brązowej, ciężkiej. I też Justyna zauważyła, że bardzo dużo pojawia się na nich takich motywów patriotycznych, motywów narodowościowych, związanych z taką kulturą ludyczną i też też bada te wątki na wystawie.
Nośniki propagandowe wręcz, tak, prawda?
Tak, tak.
To jest zaskoczenie.
Tak,
ale z drugiej strony nie, bo przecież wszyscy mamy to w oczach. Prawda?
Tak, my wszyscy mamy to w oczach, ale z drugiej strony mamy taką podskórną niechęć wobec tego rodzaju ceramiki, tego właśnie rodzaju specyficznej ceramiki brązowej, związanej z takim trochę karczmianym życiem, prawda? Więc te wszystkie kufle, trofea, pamiątki, ordery i takie rzeczy, które raczej stoją w najgłębszych półkach naszego domu i których się po prostu wstydzimy, ale je mamy. I one często nawet do dzisiaj są produkowane i w jakimś tam, powiedzmy, w jakimś obiegu gdzieś krążą, mimo że no, mamy do nich raczej negatywny stosunek, więc jakby też z tym chciałam pracować, z tym takim właśnie trochę ludycznym, karczmianym, trochę takim może aspirującym do szlacheckich wątków.
I wypieranym jednocześnie.
Tak, do szlacheckich wątków i do szlacheckich wątków, no nie wiem, wytworem, bo to taki jest raczej wytwór. On też nie spełnia żadnej funkcji, co też jest ciekawe, bo zazwyczaj większość tych obiektów jest totalnie niefunkcjonalnych. więc one nie tylko już estetycznie są dla nas interesujące, ale również nie spełniają żadnej funkcji. Więc też interesuje mnie to, że one są wypierane, ale są porzucone, ale są w naszej podświadomości i jakby pracują cały czas. I w jakimś stopniu cały czas je gdzieś mamy i pozbywamy się ich, co jest też dla mnie ciekawe. Ja je chcę trochę przywrócić i jakby rozmawiać, podejmować z tym jakiś dialog, i komentować też to, co możemy z tego wyciągnąć i jakie refleksje możemy na ten temat mieć.
No to jest bardzo ciekawy moment, właśnie o Pani intencje chciałam zapytać, bo absolutnie się zgadzam z miejscem, które Pani, z miejscem przyznanym przez naszą cywilizację takim przedmiotom, to jest nieciekawe, złe miejsce, a z drugiej strony w Pani geście nie ma tej złej oceny, też nie ma wielkiej miłości, ale jest może jakaś troska, tak się zastanawiam, jak to nazwać.
Wobec tych obiektów, tak naprawdę one są tutaj drugorzędne, prawda? One są tylko nośnikiem pewnych znaczeń i ten gest ma znaczenie takie trochę szersze, trochę jakby... Zastanawia mnie ten kontekst tego, jak my myślimy o sobie i o swojej takiej tożsamości, w sensie takim głębszym. Jakby nie mam tutaj oczywiście takich oczekiwań, że każdy będzie miał takie refleksje i też staram się nie być oceniająca, bo jakby szanuję to prywatne doświadczenie, które każdy z nas ma.
To jest wystarczająca odpowiedź. Jeszcze wracając do formy, tak przyglądając się temu, co widać, no to nie są prace realistyczne, ale z drugiej strony się posługują takim, ich tworzywem jest wręcz taki bolesny realizm tych wszystkich figurek, talerzy, orderów. Nie wiem, czy jest jakiś order, ale tak się wydaje, że może być w każdym razie. Więc właśnie z perspektywy historyczno-sztucznej jeszcze co powiemy o tej rzeźbie, bo myślę, że to jest też bardzo ciekawe zjawisko we współczesnej sztuce. W ogóle rzeźba robiona przez malarkę z wykształcenia, ale ten wątek zaraz podejmiemy.
Tak, dla mnie fascynujące jest to hybrydyczne właśnie łączenie różnych form, że to nie jest tylko kolaż, ale właśnie Justyna też wprowadza, szczególnie w tej drugiej serii, wprowadza takie elementy tworzone przez siebie, które bardzo mocno nawiązują też do świata organicznego, o czym może trochę mało mówiłyśmy, do lasu, do grzybów, też nazwy tych obiektów często się z tym kojarzą. I to jest właśnie ciekawe, że spoglądamy na taką materię jakby żywą, pączkującą, stale podlegającą transformacji, zmieniającą się, gdzie te obiekty są takie, widać je, bo one często, Justyna też posługuje się odlewami, odbiciem już obiektów tych ceramicznych, natomiast tworzy z nich zupełnie inne i nowe formy i one są takie bardzo ruchliwe w tej swojej formie.
Dobra, to jeszcze muszę spytać o to malarstwo. Ma Pani poczucie, że je Pani porzuciła?
Nigdy nie myślę jakby o swojej twórczości w kontekście medium. to jakby przede wszystkim i kiedyś myślałam o sobie jako o malarce, ale na szczęście wyzwoliłam się z takiego myślenia. Myślę, że po prostu jeśli dręczy mnie jakaś myśl i potrzeba, to jakby ją realizuję i szukam odpowiedniego medium do wyrażenia kwestii, które są dla mnie istotne. Więc ta potrzeba wyjścia w formę przestrzenną, ona zawsze gdzieś we mnie była. I nawet malarstwo, które wcześniej praktykowałam, zdradzało pewnego rodzaju takie myślenie o malarstwie, bo w dużej mierze posługiwało się też często reliefem i pewnego rodzaju wykrojem, cięciem tych form. To nie były regularne, prostokątne płótna.
I rozpierała Pani tę formę?
Zdecydowanie jakby ta forma klasycznego płótna, klasycznie rozumianego malarstwa mi uwierała, więc jakby te granice malarstwa zawsze starałam się gdzieś przekraczać i nigdy nie myślałam o sobie tylko tak, znaczy kiedyś owszem, myślałam o sobie w kontekście medium, ale teraz zdecydowanie bardziej myślę o tym, jaki mam pomysł i dopiero później szukam tej właściwej formy, więc dlatego tak.
To jeszcze zapytam o tytuł, poetycki, niewątpliwy tytuł. To jest to, co się Pani śni? To, co tu widać na wystawie?
Myślę, że nie chodzi o sny, raczej bardziej o wyobrażenia, o tym, co chcemy w naszym życiu, powiedzmy, osiągnąć, kim chcemy być, jak to wszystko się zmienia i trochę opowiada ta wystawa o niestabilności, o przesunięciach, na które musimy się godzić, o hybrydyczności tej rzeczywistości, więc w sposób może afirmatywny bardziej opowiadam o tej niestabilności, która nas dotyka i z jakimś cieniem nadziei patrzę w przyszłość.
Czyli trochę jednak o złudzeniach jest to wystawa, jak rozumiem.
Być może tak, tak. Jeśli nie chciałabym tak...
Ale to nie jest do powiedzenia, nie?
Tak, to nie jest takie dookreślone mocno, ale w pewnym sensie też tak.
Bo zauważyłam, że Pani zareagowała. Nie? Na te złudzenia. Nie, bo można się też nie zgadzać z moimi intuicjami. Po prostu rozmawiamy.
Tak, wydaje mi się, że dobrze to ujęłaś, że to jest trochę o złudzeniach, trochę o takich naszych wyobrażeniach na temat rzeczywistości, w jaki sposób one są projektowane na te obiekty, w jaki sposób one są zmieniane, w jaki sposób ty też zmieniasz te znaczenia niesione przez te prace, więc...
Czyli forma otwarta jednak, mimo że rozmawiamy o rzeźbie, czyli czymś no, maksymalnie materialnym.
Tak, tak, zdecydowanie. Jakby... Ja nawet miałam takie fascynacje, taką klasycznie rozumianą formą otwartą z prowiniencji Katarzyny Kobro. Nawet miałam takie realizacje, które wynikały bezpośrednio z tych inspiracji. Więc tak, ta forma musi być otwarta dla mnie. Ona jest zawsze taką materią cały czas ruchliwą, żywą, niestabilną. I wbrew temu zamykana jest te obiekty, prawda? Ale staram się... jakby przełamywać tą materialność stałą i powodować, że czujemy, że to się może jeszcze zmienić, że to nie jest wszystko, prawda, że coś może się wydarzyć z tą rzeźbą, jeśli nie formalnie, ona nagle się ujawni na naszych oczach inaczej, to być może zrozumiemy ją troszkę inaczej, jeśli ją obejdziemy i zobaczymy jakiś detal, który totalnie zmieni nasze postrzeganie tego obiektu.
Tak, czyli opowieść o tym, że jest coś jeszcze.
Tak, tak.
I to może naprawdę znaczyć coś grubego, przepraszam za ten kolokwializm, ale tę potencjalność się czyta na tej wystawie. Mhm. Że to nie jest tylko o tych formach, które tu stoją i przypominają jakieś dziwne... Nie znam figury geometrycznej albo określenia, które by pasowało, więc mogę ewentualnie podstawić mikrofon kuratorce, bo to są właśnie kuratorzy, żeby ubierać takie rzeczy
tak złapać w jedno słowo. Nie wiem, czy jestem w stanie w tym momencie.
No właśnie, no, dla mnie ta inspiracja formą organiczną jest tutaj wbrew pozorom chyba najbliżej tej rzeczywistości, która się objawia.
Cieszę się bardzo. Może nie warto tego domykać właśnie. Może o to chodzi, żeby każdy trochę to rozczytał dla siebie.